Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Z aktualności dnia mówić będziemy o papieskiej audiencji dla władz Światowej Federacji Luterańskiej. Postać zmarłego wczoraj ojca Augustyna Jankowskiego przypomni ksiądz profesor Waldemar Chrostowski. O praktyce Lectio Divina opowie ojciec Enzo Bianchi. Czym jest anamneza? To wyjaśni Aleksander Kowalski w audycji Wspólne Dziedzictwo. 7 listopada na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Ekumenizm wciąż jeszcze będzie napotykał trudności i wymagał cierpliwego dialogu. Tym niemniej zachęcająca jest solidna tradycja poważnych studiów i wymiany trwająca już od lat w relacjach katolicko-luterańskich. Zwrócił na to uwagę papież, spotykając się z delegacją Światowej Federacji Luterańskiej. Przybyła ona do Rzymu na doroczne spotkanie z papieską radą do spraw popierania jedności chrześcijan.
Benedykt XVI wyraził Federacji wdzięczność za obecność jej przedstawicieli na pogrzebie Jana Pawła II, a następnie na inauguracji obecnego pontyfikatu. Podkreślił, że już od dłuższego czasu trwa intensywny, owocny dialog katolicko-luterański. Ważnym jego rezultatem jest wspólna deklaracja o usprawiedliwieniu. Stanowi ona, powiedział Ojciec Święty, znaczący kamień milowy na naszej wspólnej drodze do widzialnej jedności. By móc budować na tym osiągnięciu, musimy przyznać, że pozostają jeszcze różnice w kwestii centralnej dla usprawiedliwienia. Trzeba się skupić nad nimi, jak też nad drogami, którymi łaska Boża jest przekazywana w Kościele i za jego pośrednictwem. Papież przypomniał, że Międzynarodowa Komisja Katolicko-Luterańska wkrótce już zakończy czwartą fazę dialogu, publikując dokument o apostolskości Kościoła.
Jesteśmy wszyscy świadomi, powiedział Benedykt XVI, że wyzwaniem dla naszego braterskiego dialogu jest nie tylko potrzeba zweryfikowania recepcji tych wspólnych sformułowań doktrynalnych w obu naszych wspólnotach. Jeszcze bardziej wyzwaniem jest dzisiaj ogólna atmosfera niepewności co do prawd chrześcijańskich i zasad etycznych, których dawniej nie kwestionowano. Ojciec Święty nawiązał do trwających już przygotowań do obchodów 500-lecia reformacji, które przypadnie w roku 2017. W ich ramach winniśmy wzmocnić wysiłki, by głębiej zrozumieć, co nas łączy, a co jeszcze dzieli, jak też dary, jakie możemy sobie wzajemnie ofiarować.
Światowa Federacja Luterańska istnieje od roku 1947. Jej przewodniczącym jest biskup Mark Hanson, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w USA, a sekretarzem generalnym pastor Ishmael Noko z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Zimbabwe. Obaj wzięli udział w dzisiejszej audiencji. Do federacji należy obecnie 140 kościołów członkowskich z 78 krajów, w tym kościół ewangelicko-augsburski w Polsce. W sumie liczą one prawie 66 milionów wiernych. Ustanowienie dzieła biblijnego, które upamiętni zmarłego wczoraj ojca Augustyna Jankowskiego, zapowiedział przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich ksiądz profesor Waldemar Chrostowski. Oto jak sam wspomina postać oraz osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wybitnego polskiego biblisty.
Myślę, że trzeba kilka aspektów bardzo mocno podkreślić. Odszedł do Pana Boga Nestor polskich biblistów, który służył nam zawsze przykładem głębokiej zgodności między życiem i wartościami, które to życie kształtowały, a wiarą w Jezusa Chrystusa. Jego pojmowanie Biblii było połączone z nieustannym jej przeżywaniem i pod tym względem był niedościgniony. Widać to w jego długiej i niezwykle barwnej drodze życiowej, która rozpoczęła się na Uralu, natomiast dobiegła kresu w opactwie tynieckim. Na tej drodze życiowej Słowo Boże było mu prawdziwie przewodnikiem, a dla biblistów polskich zawsze pozostawał w najgłębszym tego słowa znaczeniu prawdziwym autorytetem. Jeżeli chodzi o jego dokonania i jego osiągnięcia, to one są widoczne na płaszczyźnie dydaktycznej i naukowej. Jeżeli chodzi o to pole dydaktyczne, to jest wychowawca pewnie trzech pokoleń polskich biblistów, którzy pochodzą przede wszystkim ze środowiska krakowskiego. Nauczał w bardzo wielu miejscach, w były to wykłady na najwyższym akademickim poziomie. Jeżeli chodzi o osiągnięcia naukowe, to oczywiście na pierwszy plan wybija się jego ogromny wkład w opracowanie, zredagowanie, a następnie ulepszanie tak zwanej Biblii Tysiąclecia, której 40-lecie obchodzimy w tym roku, bo została wydana w 1965 roku. Ojciec profesor Jankowski niestrudzenie koordynował te prace, dzięki którym Kościół katolicki w Polsce otrzymał pierwsze od czasów Jakuba Wójka całościowe tłumaczenie Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, które tamto tłumaczenie zastąpiło. Jeżeli chodzi o konkretne kierunki prac badawczych ojca Jankowskiego, to oczywiście na ogromne podkreślenie zasługują jego badania nad Nowym Testamentem, zwłaszcza nad Apokalipsą świętego Jana, nad Chrystologią, nad pneumatologią Nowego Testamentu. Ojciec Jankowski wniósł tutaj nowe perspektywy, dlatego że prześledził same początki tej wiary, tak jak znalazły one wyraz na kartach Nowego Testamentu. Jego dorobek jest naprawdę imponujący i z tego dorobku będziemy korzystali jeszcze bardzo, bardzo długo. Zwykło się mówić, że każde takie odejście to jest niepowetowana strata i te słowa w jakiś sposób tak często wykorzystywane mogą utracić swoje znaczenie, ale w przypadku odejścia ojca Jankowskiego myślę, że trzeba to ująć inaczej, mianowicie odszedł do domu Pana człowiek, który przeżył życie w sposób niesłychanie bogaty, w sposób bardzo Boży, bardzo przykładny i wyraziliśmy to kilka lat temu, wydając na 85. rocznicę jego urodzin księgę pamiątkową mu poświęconą, która nosiła tytuł Duch i Oblubienica mówią przyjdź. Otóż jego zgłębianie tajemnicy Chrystusa i tajemnicy Kościoła osiągnęło kres w jego życiu i postrzegamy to jego odejście tak, jak się postrzega zbieranie dojrzałych owoców, jak się postrzega przejście na drugą stronę rzeki kogoś, kto tam już tę swoją przeprawę rozpoczął i teraz właśnie dopełnia. Myślę, że mogę to powiedzieć w imieniu wszystkich biblistów, zwłaszcza tych w Stowarzyszeniu Biblistów Polskich, których jest prawie 220, że na naszych spotkaniach, a ojciec Jankowski uczestniczył w prawie wszystkich sympozjach biblistów polskich i prawie do końca życia na naszych spotkaniach otaczaliśmy go wielkim szacunkiem, wielką czcią, wielkim poważaniem. Zawsze zabierał głos dla nas jako wielki autorytet. A teraz, kiedy odszedł do Pana Boga, odszedł w niedzielę, w Dzień Pański, więc ta jego śmierć staje się dla nas po prostu zobowiązaniem, żeby to dzieło, w którym on włożył tak wielki wkład, żeby je podjąć i kontynuować. Będziemy starali się jako środowisko biblistów polskich, żeby w bliskiej przyszłości pokazywać ten dorobek ojca profesora Jankowskiego, przybliżać go jeszcze bardziej, ukazać na czym polegała jego nowość i na czym polegała jego rozległość i oczywiście ustanowić też jakieś dzieło biblijne, które by upamiętniało tego wybitnego człowieka i jednego spośród nas. Muszę powiedzieć, że z wielkim takim entuzjazmem obserwował rozwój środowiska biblistów polskich. Pisał tutaj do mnie kilkakrotnie takie bardzo miłe listy w tej sprawie. Jego wielką zaletą było to ogromne wychylenie wspólnotowe, że jego zaangażowanie, jego praca nad zgłębianiem Słowa Bożego była zawsze przeznaczona dla innych, adresowana ku innym i pod tym względem mamy dług, który trzeba będzie podjąć i który trzeba będzie spłacać.
Mówił ksiądz profesor Waldemar Chrostowski. Przypomnijmy, pogrzeb ojca Augustyna Jankowskiego odbędzie się w Tyńcu 11 listopada po nieszporach o godzinie 15.
We wczorajszym rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański Benedykt XVI zachęcił wiernych do odkrycia praktyki duchowego odczytywania Pisma Świętego, tak zwanej Lectio Divina. Papież przypomniał, że polega ona na dłuższym pochyleniu się nad tekstem biblijnym, kilkakrotnym czytaniu go, niemal na przeżuwaniu go, na wyciśnięciu z niego całego soku, by ożywiał kontemplację i niczym życiodajna limfa dostarczał pokarmu w konkretnym życiu. O szersze wyjaśnienie poprosiliśmy przeora monastycznej wspólnoty w Boze, ojca Enzo Bianchiego.
Lectio Divina to najstarszy i najbardziej klasyczny sposób spotkania Boga obecnego w swoim słowie i umocnienia z nim przymierza. Praktykę znali już rabini, ale rozwinęła się szczególnie w chrześcijaństwie, począwszy od ojców Kościoła, od Orygenesa i na przestrzeni całego średniowiecza, docierając do czasów współczesnych.
Jak pogodzić to zaproszenie do medytacji z pośpiechem dnia powszedniego, a zwłaszcza niezdolnością wielu osób świeckich do rozważania rzeczywistości duchowej?
Słowo Boże jest naszym codziennym pokarmem, ofiarowanym nam przez Boga, abyśmy mogli żyć z Nim w komunii. Nie posiadamy innych środków. Dlatego musimy znaleźć czas pośród tempa, z jakim następują jedno po drugim obowiązki dnia. Jestem przekonany, że jeśli zechcemy, to dzięki odrobinie dobrej woli i dyscypliny będzie można każdego dnia, zwłaszcza rano, zanim rozpoczniemy normalne obowiązki, poświęcić kwadrans na przeczytanie fragmentu Pisma Świętego, poczynając od Ewangelii. Trzeba go kilkakrotnie przeczytać, starać się przemyśleć, zapytać, co owe słowa oznaczają dla mnie dzisiaj. Dojdziemy do tego, że będziemy umieli z prostotą modlić się tym tekstem przed Bogiem. Myślę, że wystarczy to w zupełności, aby w życie chrześcijanina wszczepić siłę, dynamizm, który go całkowicie przemieni.
Mówił przeor wspólnoty w Boze, ojciec Enzo Bianchi.
Wspólne dziedzictwo u źródeł eucharystycznej celebracji.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Bardzo ważne miejsce w wielkiej modlitwie eucharystycznej, czyli inaczej anaforze albo kanonie mszy świętej, zajmuje anamneza. Ta pochodząca z języka greckiego nazwa znaczy przypominanie lub wspomnienie. Określa odmawianą przez celebransa po przeistoczeniu modlitwę, w której wspomina się śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Jest ona obecna we wszystkich liturgiach chrześcijańskiego wschodu i zachodu, przybierając w nich różne formy. Na przykład w pierwszej modlitwie eucharystycznej, zwanej kanonem rzymskim, kapłan wypowiada słowa: wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty, życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. W anamnezie nie chodzi tylko o upamiętnienie wydarzeń z odległej przeszłości, od których dzielą nas już prawie 2000 lat. Właściwie całą Eucharystię można by określić jako anamnezę, czyli pamiątkę, zgodnie ze słowami, które Chrystus wypowiedział podczas ostatniej wieczerzy. Czyńcie to na moją pamiątkę, co brzmi po grecku eisten emen anamnesin. Ta pamiątka uobecnia uczestnikom liturgii to, co Bóg uczynił dla ich zbawienia. Upamiętniane w Eucharystii zbawcze działanie Boga jest wciąż aktualne dla dzisiejszego człowieka. Ofiara, którą Syn Boży złożył Ojcu na krzyżu, odnawia się za każdym razem, gdy sprawowana jest liturgia mszy. Uczestnicząc w niej, możemy tę krzyżową ofiarę na nowo przeżywać. Anamnezą można również nazwać żydowską wieczerzę paschalną, która upamiętnia najważniejsze wydarzenie z dziejów ludu wybranego, o zasadniczym znaczeniu dla jego narodowego bytu i wprost dla samego jego zaistnienia w historii, mianowicie wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej. Zachowuje ono dla Żydów stałą aktualność. Wyraża to jeden z tekstów recytowanych w czasie Wieczerzy Paschalnej. W każdym pokoleniu człowiek winien uważać, że to on sam wyszedł z Egiptu. Jak powiedziano, w tym dniu będziesz opowiadał synowi swemu, dzieje się tak ze względu na to, co uczynił Pan dla mnie w czasie wyjścia z Egiptu. Nie tylko ojców naszych wybawił święty, niech będzie błogosławiony, ale także nas wybawił razem z nimi, jak powiedziano, i nas wyprowadził stamtąd, by nas doprowadzić, aby nam dać ziemię, którą poprzysiągł przodkom naszym. Po przytoczeniu tych dwóch cytatów, zaczerpniętych z Księgi Wyjścia i z Księgi Powtórzonego Prawa, Hagada Paschalna kontynuuje. Dlatego jesteśmy zobowiązani, by dziękować, chwalić, wielbić, wysławiać, wywyższać, czcić, błogosławić i okazywać szacunek temu, który uczynił wszystkie te cuda dla ojców naszych i dla nas. Wyprowadził nas z niewoli do wolności, ze smutku do radości, z żałoby do dnia świątecznego, z ciemności do jasnego światła, z poddaństwa do wyzwolenia. Hagada przypisuje wspomniany tekst Gamalielowi, którego określa zaszczytnym tytułem Rabban. Znaczy on nasz nauczyciel i został przyznany po raz pierwszy Gamalielowi Starszemu. Postać tę znamy nie tylko ze źródeł żydowskich, ale i z Nowego Testamentu. W Dziejach Apostolskich czytamy, że ten uczony w prawie poważany przez cały lud doprowadził do uwolnienia sądzonych przez Sanhedryn apostołów i że był w Jerozolimie nauczycielem świętego Pawła. Wprawdzie tytuł Rabban przyznano też kilku innym uczonym w piśmie noszącym imię Gamaliel, zresztą jego potomkom, ale wielu badaczy przypuszcza, że to właśnie Gamaliel starszy jest autorem słów powtarzanych co roku przez Żydów przy paschalnym stole. Wówczas należałoby je datować dokładnie na czasy Chrystusa i apostołów. Jeżeli żydowska uczta paschalna jest uczestnictwem we wspominanych w czasie niej wydarzeniach wyjścia z Egiptu, to staje się tym bardziej zrozumiałe, dlaczego Pan Jezus wybrał właśnie to święto religii mojżeszowej na ostatnią wieczerzę. Eucharystia daje nam udział w wydarzeniach męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Pozwala uczestniczyć w Jego ofierze złożonej na krzyżu. Można więc powiedzieć, że chrześcijanie biorący udział w Eucharystii przenoszą się niejako na Kalwarię, stając pod krzyżem wraz z Maryją i innymi ludźmi, którzy pozostali wierni Jezusowi aż do końca. Stają też przed Jego pustym grobem wraz z niewiastami, które przybyły tam, by namaścić ciało ukrzyżowanego, lecz go nie znalazły i usłyszały dobrą nowinę, że Pan zmartwychwstał. Nie przypadkiem w wielkiej modlitwie eucharystycznej łączymy się zawsze ze wspólnotą świętych, a szczególnie z Matką Bożą i z apostołami, czyli właśnie ze świadkami śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Podczas mszy bowiem podzielamy niejako ich doświadczenie.
Tu Radio Watykańskie. Audycja Wspólne Dziedzictwo w opracowaniu Aleksandra Kowalskiego kończy już nasz poniedziałkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.